Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Marek Formela, redaktor dziennikarz Gazeta Gdańska. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo, czy się słyszymy z Wybrzeżem? Mam nadzieję, że się usłyszymy z Wybrzeżem i...
Halo, halo, dzień dobry.
Słyszymy się, to dobrze. To skoro
witam,
się słyszymy, to pierwsze pytanie o
upływa... Bladym świtem.
Tak, u nas to jeszcze ciemno, więc nawet nie ma co
u
o świcie.
Też.
Właśnie, u was tym bardziej na północy nie ma co o świcie mówić, ale jeszcze troszkę parę minut i słońce
i
zaświeci, bo idziemy, już jesteśmy coraz dłuższy dzień, idziemy w stronę słońca, więc nie ubłaganie tego słońca. Będzie coraz więcej, za co kciuki przynajmniej ja trzymam. Pewnie trzymamy we dwóch, jak rozmawiamy. Panie redaktorze, upływa rok obecny, ale też wczoraj rocznica uchwalenia końca PRL-u. Ustawa sejmowa, która weszła w życie 1 stycznia roku 1990, znosiła nazwę, zmieniała godło, symbolicznie kończyła PRL. Wiele mówi, że ten rok symbolicznie kończy III Rzeczpospolitą.
To ładna klamra. Wiele się wydarzyło w tym roku, żeby stawiać poważne pytanie o to, w jakim państwie przyszło nam żyć na koniec tego roku. Czy to jest państwo demokratyczne, opisane w Konstytucji Rzeczpospolitej jako umowa obywateli o na temat funkcjonowania w obrębie przestrzeni, która tworzy państwo polskie, czy też ta umowa przestała mieć znaczenie pierwszoplanowe i została wyparta przez wolę polityczną, która nie jest reglamentowana przepisami prawa. No, obiekcji jest bardzo dużo. Opinie na ten temat są w zasadzie w tej chwili jednoznaczne, a taką puentą wydaje mi się udzielenie azylu panu ministrowi Romanowskiemu przez premiera Orbana. To jest policzek, czy też wręcz lewy prosty wymierzony Donaldowi Tuskowi, którego nikt w Europie nie ogra. Wymierzony publicznie, wymierzony w Europie, pokazujący, że Polska w Polsce politycy mogą być zagrożeni sposobem funkcjonowania państwa, charakterem jego postępowania wobec poprzednich władz. No to jest przypadek, który nie zdarzył się właśnie od momentu, o którym pan wspomniał, panie redaktorze, czyli od zmiany ustawy o od przyjęcia ustawy o likwidacji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No, zachowanie wobec tego faktu jest dość polityków koalicji 13 grudnia dość zaskakujące. Ja tylko przypomnę, że ten rodzaj azylu nie jest czymś niespotykanym w Europie. Premier Katalonii, autor tego puczu katalońskiego, Carles Puigdemont, korzysta z azylu we Francji, a jeszcze bardziej drastyczny przypadek terrorystów Czerwonych Brygad, którzy też uzyskali azyl, mając europejski nakaz aresztowania we Francji. Ostatnio sąd po kilkunastu latach procesu, sąd kasacyjny orzekł, że ten azyl jest niepodważalny. Zatem w jakieś uwagi przedstawicieli nielegalnej prokuratury, którą ustanowił Donald Tusk swoim podpisem, łamiąc przepisy prawa, są rozpaczliwą próbą maskowania tego sposobu uprawiania polityki, w którym wola polityczna jest ważniejsza niż gorset prawa, gorset konstytucji. Ważne też chyba, myślę, i to też jest końcówka tego roku, więc ta klawra, o której pan powiedział, wydaje mi się bardzo, bardzo ważna, to jest przyjęcie uchwały numer 162, uchwały, w której członkowie rządu właściwie wypowiedzieli stosowanie konstytucji w swojej praktyce politycznej. Bodaj w 11 przypadkach zakwestionowali uprawnienia konstytucyjne innych organów państwa. No jest to rodzaj takiego wewnętrznego, partyjnego puczu, którego lider uważa, że nic takiego się nie stało, skoro zapowiedział wcześniej, że będzie łamał prawo. Wszystko to razem pokazuje, że Polska rzeczywiście na progu roku 2024-2025 znajduje się w zgoła zaskakującej sytuacji. Sytuacji, w której obywatele nie mogą mieć zaufania do własnego państwa, ponieważ własne państwo rozmontowują wybrani przez niego przedstawiciele.
Pan redaktor śledzi karierę polityczną Donalda Tuska przez lata, niemalże lat 30, proszę powiedzieć. Co sobie może myśleć premier aktualny Donald Tusk po tym roku? Uznać, że to jest rok udany dla niego politycznie?
O tyle udany politycznie, że utrzymał koalicję węgla i papy. Koalicję, którą spaja władza, spaja niechęć do poprzednich rządów, do poprzedniej koalicji. A teraz już zaczyna powoli spajać lęk przed tym, że może dojść do intensywnych, a uzasadnionych merytorycznie rozliczeń tej ekipy. Donald Tusk przez ten rok, co warto zauważyć, wyemitował dziesiątki tweetów. Zajmował się taką twórczością, która była twórczością lekkosłowną, a jednocześnie pokazującą ten sposób uprawiania polityki oparty o pewną mistyfikację, o uciekanie od ważnych problemów. Nie znam żadnego, a pan chyba też, panie redaktorze, żadnego poważnego, przemyślanego wystąpienia programowego premiera Tuska w minionym roku, w mijającym roku. To jest rok, w którym wobec ważnych wyzwań, wobec których Polska stoi w Europie, ale nie tylko w Europie, wobec sytuacji na wschód od Polski, wobec zmian w Unii Europejskiej, premier polskiego rządu nie zarysował w ani jednym wystąpieniu kierunków swojej polityki zagranicznej, kierunków polityki gospodarczej, kierunków polityki społecznej. Jedyne, czym karmił opinię publiczną, to nieustanny festiwal pogróżek, rozliczeń, uniesień, słynne jego wysokie kwantyfikatory, że nikt przyzwoity, nikt, kto ma w sobie poczucie odpowiedzialności, nikt, kto komu na sercu Polska. Jednym słowem uciekał do określeń, które nie miały ciężaru politycznego, a były pewnym refleksem stanu emocjonalnego. No już przeszedł siebie, kiedy powiedział, że kiedy się rano budzi, jest mu niedobrze, jak zauważa polityków, którym się noga powinęła, a nikt ich nie chce rozliczyć. Więc myślę, że wtedy właśnie trafił na ślady pana Nowaka, pana ministra od europosła, ministra Skarbu Państwa, byłego
wiceministra pana
Baniaka, Rafała i pana Karpińskiego, pana Grodzkiego, pana Gabłowskiego. No, wie pan, zapytał panie redaktorze z zdańskiej perspektywy. No, z zdańskiej perspektywy można powiedzieć tak, że przez lata nikt w spółdzielni Świetlik, mateczniku środowiska gdańskich liberałów i konserwatystów, nikt nie odważył się powierzyć Donaldowi Tuskowi żadnej odpowiedzialnej funkcji. Tą spółdzielnią nieprzerwanie i sukcesami kierował Maciej Płażyński. Dlaczego Polacy zdecydowali się powierzyć swoje losy swojego państwa Donaldowi Tuskowi? No to jest zagadka psychologiczna. Człowiek, który w poprzednich 7 latach swoich rządów nie dotrzymywał zobowiązań, niczym tak naprawdę nie zaskakiwał. Sztandarowa obietnica, 60 tysięcy, jedna ze 160 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, to było przyrzeczenie publiczne, które nie zostało zrealizowane. To znaczy każdy, który oddał głos na Donalda Tuska, na tą ekipę, która potem się wyłoniła z tego konglomeratu negatywnych emocji, emocji, został oszukany na 3200 zł, bo taka jest 3600 zł, bo taka jest kwota wolna od podatku od kolejnych 30 tysięcy złotych. I dzisiaj każdy powinien mówić: Donald, oddaj nam nasze pieniądze, bo Donald te pieniądze nam obiecał, a je przywłaszczył na rzecz swojej, chciałem powiedzieć, wizji politycznej, ale nie widać wizji politycznej, skoro spółki Skarbu Państwa pogruchotały sobie wyniki w minionym roku, skoro obywatele są straszeni kolejnymi podwyżkami, skoro zlikwidowano tarczę energetyczną na gaz. Przecież to był jeden z elementów niezwykle skutecznej poprzedniej polityki rządu premiera Morawieckiego. Pieniądze na ten cel pochodziły z firm operujących na rynku energetycznym, w tym także z Orlenu. Dzisiaj ta tarcza już właściwie od lipca nie obowiązuje. Z Orlenu przy tych wynikach pewnie nie bardzo jest jak zasięgnąć pomocy finansowej, więc tych elementów polityki gospodarczo-społecznej, które złożą się na proces gnilny tej władzy, w przyszłym roku będzie tylko przebywać, bo nie mamy żadnej odpowiedzi pozytywnej, żadnego przesłania pozytywnego, z którym można by było z radością wkroczyć w kolejny rok.
A kolejny rok to wybory prezydenckie. Właśnie. I takie pojawiające się coraz częściej sugestie, że być może to nie jest ostateczny kształt wyścigu, tak jak i teraz widzimy, że być może Donald Tusk, patrząc na sondaże, uzna, że jakoś trzeba tutaj do akcji wkroczyć. Informacje tygodnika Rafała. Do rzeczy. To raz, żeby albo podmienić Rafała. Na razie, zdaniem dziennikarzy, mają być silne naciski na lewicę i na trzecią drogę, żeby wycofać odpowiednio panią Biejat i pana Hołownię z wyścigu, tak żeby no jeszcze troszeczkę, już nie tylko finansowo, już nie tylko medialnie, ale nawet już wśród kandydatów wypłaszczyć jak najbardziej drogę Rafała Trzaskowskiego, żeby nie miał żadnych przeszkód w kampanii prezydenckiej, czy jak najmniej tych przeszkód, żeby miał.
No, ta supozycja do rzeczy wydaje mi się nader trafna. Przypomnę, że w toku swojej wielobarwnej kariery politycznej Donald Tusk skutecznie neutralizował zagrożenia personalne zarówno w obrębie swojej bezpośredniej domeny, jak i w projektach politycznych, których się podejmował. Więc przyglądając się temu, jak wygląda kampania, będąc zapewne zaskoczony energetyczną kampanią Karola Nawrockiego, pewnego rodzaju służbą, która wyłania się z tej kampanii, słuchem, jaki pan Nawrocki wykazuje i zainteresowaniem, jakie wzbudza, a po drugiej stronie marionetkowy, przepraszam, że użyję tego słowa, ale sam tak o sobie powiedział, dupiarz, kandydat środowisk politycznych elit na prezydenta Polski, dość pocieszny w swoich teatralizowanych na potrzeby różnych grepsów komunikacyjnych wydarzeń, no to zaczyna się rodzić, podejrzewam, wątpliwość, czy mając takie zestawienie polityka poważnego, odpowiedzialnego i słuchającego, a polityka, którego główną siłą jest pozycja i odporność Donalda Tuska na ciosy, czy też nie warto dokonać takiej zmiany, bo już raz takiej zmiany w tym środowisku dokonano i ona była na tamten okres niezwykle skuteczna. No to jest rzeczywiście według mnie kwestia, którą Donald Tusk codziennie rano i wieczorem rozważa, skoro marzeniem tego środowiska politycznego jest domknięcie systemu, czyli wyeliminowanie w warunkach otwartej demokracji konkurencji politycznej albo takiej osłabienie, żeby w żaden sposób poglądy znaczącej części Polaków nie wpływały na kształtowanie biegu spraw publicznych w Polsce. No to jest w tej chwili stawka, przed którą stoimy w wyborach prezydenckich, które rozstrzygną o kształcie Polski wewnątrz, ale też kształcie i pozycji Polski na zewnątrz. My tutaj w Gdańsku mamy takie przesłanki nadziei, że należy być utwardym i uporczywie walczyć o swoje. W Sopocie działacze Sopockiego Klubu Tenisowego po 7,5 roku odzyskali to, co prezydent ówczesny Karnowski, dzisiaj prawa ręka Donalda Tuska w projekcie Platformy Obywatelskiej, sekretarz stanu, zabrał klubowi, wytaczając całkowicie irracjonalną wojnę. Dzisiaj sąd rozstrzyga, że prezydent Sopotu był politykiem, który dopuścił się tak naprawdę wyłudzenia zgody od radnych na prowadzenie swoich kampanii, czyli swoich operacji politycznych wymierzonych w klub. Dzisiaj będzie dom władzy Sopotu musiały płacić pewnie olbrzymie albo znaczące odszkodowanie za tą swawolę prezydenta, a radny Wojciech Fułek, poważna postać sopockiej polityki, mówi, że prezydent wyłudził i oszukał radnych i muszą być oszukał radnych, wyłudzając zgodę na wydzierżawienie kortów swoim przyjaciołom, że no muszą być konsekwencje tego sposobu postępowania, więc udało to się w Sopocie dzięki energii kancelarii mecenasa Kuczyńskiego, mecenasa Seldatka, podjąć walkę z tym tak zwanym układem gdańskim. To jest nadzieja też na to, że w Polsce także obywatele, dostrzegając ten sposób zarządzania, który można sprowadzić do takiej zasady, że fakty dokonane są najsolidniejszym prawem, są wręcz fundamentem prawa, że to jest droga dla państwa w środku Europy donikąd. To jest droga do terroru politycznego, a nie droga do demokracji. Demokracja i dziennikarstwo są przecież fundamentem, swobodne dziennikarstwo czerpią siłę i fundament z wolności słowa. W tym zakresie rząd Donalda Tuska też ma unikalne w Europie osiągnięcia, którymi chyba nie powinniśmy się jednak dzielić z innymi państwami. Przejmowanie siłą mediów publicznych bez podstaw prawnych, przejmowanie prokuratury wbrew artykułowi 14 ustawy o prokuraturze.
O prokuraturze jeszcze dzisiaj będziemy mówić, ale to spojrzenie oczywiście z Gdańska, szef obecnej koalicji się wywodzi i pewien sznyt intelektualny tej koalicji się tam się formował.
Czy pana by nie przesadził, panie redaktorze, z tym sznytem?
To bez przesady. Koniec końców wygrali wybory, a tu jednak twierdzę, że trzeba mieć pewną kondycję intelektualną, żeby wybory wygrywać i rządzić, więc czego byśmy nie powiedzieli, to skuteczność jest.
Ja bym powiedział, że rząd ten nie rządzi, a zarządza własną przestrzenią i to jest ryzyko, które Polacy ponoszą codziennie.
I z tym ryzykiem będziemy musieli się mierzyć przynajmniej przez czas jakiś. Marek Formela, redaktor Naczelnej Gazety Gdańskiej, był naszym gościem.
Kłaniam się, dziękuję.